Wystąpienie Donalda Tuska na temat polityki migracyjnej PiS-u w internecie wywołało burzę. Media atakujące Tuska są nazywane obdzwonionymi, bo tak zostały określone w mailach Dworczyka. Jaki procent mediów w Polsce jest wolnych, a jaki jest obdzwoniony? W drugiej części programu obnażymy Grzegorza Brauna w kontekście pastora Pawła Chojeckiego. Czy proces pastora jest skutkiem odmowy na propozycję Brauna? W trzeciej części połączymy się z Jackiem Drabikiem z klubu Idź Pod Prąd Chicago z USA, gdzie Amerykanie będą dziś obchodzić swoje święto niepodległości. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Leszek Strzałkowski, zapraszam. A moim i Państwa gościem jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Nikt do mnie nie dzwonił, chyba że z prokuratury, ale to jeszcze nie odbierałem, to zobaczymy.
No do Ciebie się fatygowano osobiście.
No wysyłali policjantów, nie?
Tak.
Żeby tu, że tak powiem, było tak uroczyście z kogutami, przed świętami, fajerwerki, wszystko było.
Tak.
No, a teraz porozmawiajmy o obdzwonionych mediach.
Tak, no skąd wziął się temat tych obdzwonionych? No po wystąpieniu Donalda Tuska, już wczoraj było o tym mówione w programie,
tak.
No ale no, że tak powiem, haja się zrobiła w internecie, bo tutaj no, media atakujące Donalda Tuska no, zostały nazwane obdzwonionymi. I tutaj Roman Giertych o tym pisze w swoim Twitterze. Uderzenie Tuska w hipokryzję PiS było tak celne, że uaktywniły się ich wszystkie aktywa w mediach. W mailach Dworczyka takie aktywa nazywano obdzwonionymi. Sztuczne oburzenie na rozbrojenie imigranckiej broni Jarosława Kaczyńskiego wynika albo ze skrajnej głupoty, albo z korupcji.
No wszystko prawda, tylko musimy zapytać, które te media są obdzwonione. I PiS twierdzi, że no, te media, które się nazywają wolnymi mediami, to są te złe, które są obdzwonione przez tam powiedzmy wrogów Polski, czy przez Putina, czy przez tam Niemców, czy jeszcze przez kogoś, nie? No a Tusk i media z nim związane twierdzą, że te media obdzwonione, no to są te, które biorą pieniądze z reklam spółek Skarbu Państwa, czyli w pewnym uproszczeniu media rządowe, media pisowskie, nie? No ale my widzimy coś jeszcze gorszego, no bo jeśli byśmy mieli dwa, powiedzmy, takie zestawy mediów, jedni tam bardziej z taką barwą polityczną, drudzy z taką, no to mielibyśmy gdzieś na parzankę i od czasu do czasu Polacy dowiadywaliby się prawdy, nie? Gdzieś jedni by pisali prawdę o drugich, drudzy o pierwszych, no i Polacy mieliby jakieś...
Wyłoniliby tak. Swoje...
I rzeczywiście tak się dzieje przy okazji kampanii wyborczej. Tam niekiedy te media się naprawdę rzucają na siebie, ale też, że tak powiem, mają długość smyczy, nie? Że, czyli takie rzeczy wychodzą, które tylko mogą wyjść. Takie, które by nie naruszały...
Tej kolan nie skakają.
Dokładnie. Nie naruszały fundamentów okrągłego stołu. Ale jest pewna grupa, która, że tak powiem, dzwoni do obu tych mediów. Do obu tych uli.
Koordynator główny.
Koordynator główny. I w Polsce to są biskupi rzymskokatoliccy. To jest pokazane pięknie w filmie Kler. Widzieliście to. To pięknie widać, jeśli chodzi o rolę, że tak powiem, telewizji Idź Pod Prąd na płaszczyźnie mediów ogólnopolskich. Cokolwiek by się u nas nie stało, nie? Wywali się poseł Platformy, taki wiceszef Poncyliusz, nie? No kompletnie się zbłaźnił, nie? Wczoraj... Z kolei atak na Tuska, nie? Na jego, że tak powiem, mizerię tej jego kampanii. No teraz tam troszeczkę się podrasowali i się nawalają, nie? Tam troszeczkę ludzie o tym piszą, no ale ogólnie te ostatnie 3 lata, no to jest dość słabizna, nie? Zobaczcie, w mediach głównego ścieku nie będzie o tym ani słowa. Mogliśmy sobie petycję do Trumpa, 100 tysięcy ludzi zebrać, pierwsza w historii petycja do prezydenta Stanów Zjednoczonych, ani słowa w mediach głównego ścieku. Podobnie z procesem. Można napisać, ale tylko negatywnie, nie?
Tak, no a odnośnie jeszcze tu, to było napisane, jak żeśmy pisali petycję o tym wszczęcie śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. Nie było mowy, nie było mowy. W ostatniego dnia, no to tam się gdzieś...
Zobaczcie, że tu ani media PiS-owskie nie chciały mówić o tamtej petycji. Wydawałoby się, że dla PiS-u ta petycja powinna być ważna. A okazuje się, że oni pozorują tylko walkę o prawdę o Smoleńsku. Kiedy myśmy chcieli, że tak powiem, rzeczywiście zawalczyć, nie? No niech będzie śledztwo międzynarodowe, niech Donald Trump obejmie patronat międzynarodowy nad tym śledztwem. Proszę bardzo, nie? No to media PiS-owskie cisza. Dopiero ostatniego dnia, jak już wiadomo było, że tam zabraknie tych podpisów, tam chyba 300 zabrakło, czy coś takiego.
Chyba 900.
Może, no tak, ale kilkuset, nie? Na 100 tysięcy to tam kilkuset zabrakło. Tak, nie, 900 zabrakło. Było 99 tysięcy przecinek, już tak, nie? Tak. No i wtedy, no to tam redaktor Klarenbach parę zdań powiedział, a wcześniej nawet redaktor chyba Gromadzki, o ile pamiętam, przepytywał Macierewicza i ten Macierewicz tak, no bo niby w sumie bardzo się cieszymy, że jest ta petycja, no to w takim duchu. A oczywiście, kiedy tam zabrakło tych, jak mówisz, 900 podpisów do 100 tysięcy, no to wtedy wszystkie media, nie udało się, tak. Czyli źle można pisać o nas, dobrze nigdy. Także no, to jest mniej więcej taki z jednej strony wam pokazałem, jak te pseudowolne media z obu stron, z rządowej i z platformerskiej, jak one są jednak na pewnym kierunku, czyli na prawdziwym zwalczaniu umowy, która trzyma w niewoli Polaków, umowy biskupów katolickich i komunistów, nie? Bo to jest umowa okrągłego stołu. Tu widzicie na tym zdjęciu właśnie, jak biskupi katolicy no, są akuszerami i gwarantami tej umowy. Właśnie, która no, dała początek temu państwu, w którym żyjemy, to tego fundamentu nie wolno naruszyć. Tego fundamentu zmowy biskupów katolickich z komunistami nie można w Polsce naruszyć. Nazywamy to zjawiskiem kato-komuna. Nie? Zobaczcie, ona się trzyma mocno. Próbowano nas zastraszyć nie tylko tym procesem, bo oprócz tego procesu to mieliśmy różne inne tam wizyty prokuratury, próby różnych działań prokuratorskich przeciwko nam.
Prokuratury jak na ataki
fizyczne. Milczenie, no to może nie robi takiego wrażenia, no bo tam akurat się zamyślił, dłubał w nosie prokurator czy coś, no to się...
Zniszczyli mi samochód, to pan spalili. Przyjedziesz
nie, no nie
tutaj.
Ma żadnych sprawców, co wy tam tak. Wiesz, nie? Fekaliami oblali siedzibę naszego kościoła, to są, mówi, nie, to działanie obywatelskie, nie, to są normalne, nie, to jest w ramach.
Tak,
to... A powiedział zjawa, oż to! Kryminalista czystej postaci. No to sądy tak właśnie, katokomuny, właśnie takie wyroki serwują w różnych miastach, nie tylko w Lublinie, bo to w paru miastach dokładnie jest ta sama zmluwa, to po czesku zmowa.
Dokładnie także... 2,5 tysiąca takich spraw też.
No, to mówisz o tych, co ludzie są teraz włóczeni po sądach z paragrafu obraza uczuć. To jest tylko w ciągu 10 miesięcy jednego roku jest 2,5 tysiąca, czyli myślę, że w czasie rządów PiS tych procesów jest kilka tysięcy, może nawet więcej niż 10, nie? W sumie razem, ile ludzi było nękanych. Ale jeszcze chciałem wam pokazać takie stare zdjęcie, już nie każdy o nim pamięta. To jest zdjęcie Moniki Olejnik, no to są te wolne media, nieobdzwonione, nie?
Rzekomo,
nie? Jest tam oczywiście też Michnik, nie? Też wolne media nieobdzwonione. No i jest komunista Urban, nie? no to, że tak powiem, druga strona barykady. I wtedy jeszcze, to są lata 90., zdaje się, nie pamiętam daty tego zdjęcia, wtedy jeszcze oni pozorują, że się żrą, nie? Że tu Olejnik i Michnik to są tacy antykomuniści, no i walczą z komunistami, których symbolizuje Jaruzelski i właśnie Kiszczak, ale tutaj bardziej Urban, który był rzecznikiem prasowym tej bandy komunistycznej. I zobaczcie, że oni tutaj po takiej naparzance w studio wysiadają i jadą na wódkę wszyscy razem pełnym gazem.
Rozmawiać na spokojnie.
No tak, tak. Teraz ostatnio też było takie zdjęcie, gdzie jakiegoś wojowniczego posła PiSu czy senatora, już nie pamiętam, przyłapano z jakimiś posłami tymi bardzo lewicowo-liberalnymi i oni tam sobie, że tak towarzysko prawie, że buziaczki dawali pod Sejmem, także takie klimaty są prawdziwe. A przed telewizorami rozgrywa się spektakl. Rozgrywa się spektakl, nie? I warto, żebyście pamiętali, że tak naprawdę w Polsce no, wolnych mediów jest jak na lekarstwo. No, lekarstwem jest telewizja Idź Pod Prąd. I dziękujemy, że nas oglądacie, że nas wspieracie. Co miesiąc 1000 osób. Właśnie niedawno skończył się czerwiec. Dziękuję wszystkim, którzy rozumieją potrzebę naprawdę wolnych mediów, a nie tak na, że tak powiem, na niby, że ci są wolni i ci są wolni, ale o pewnych tematach jedna i druga grupa umawia się, że się nie wypowiadamy, nie? Na przykład o procesie pastora ani się nie wypowie, że tak powiem, Telewizja Republika, nie? Ani się nie wypowie TVN. Tu jest zgoda, bo to jest prawdziwe zagrożenie dla systemu katokomuny.
My stawaliśmy w obronie TVN-u.
No już tam i nie tylko TVN, tak. I Gazety Polskiej też, we wszystkich.
Ogólnie rzecz biorąc, tak.
Także my stajemy w obronie, no bo my nie pozorujemy walki o wolność, tylko my walczymy o wolność, my idziemy po wolność. Nie? Tu coraz więcej ludzi się przyłącza do tej akcji, już tam chyba 3,5 tysiąca jest jakoś na Facebooku. Także kto jeszcze się tam nie pojawił, to zapraszam. Oczywiście, no wiem, że część nie ma Facebooka z przyczyn takich ideowych, no to tam jakiś w inny sposób się z nami skontaktujcie.
Ale no bo ty, Pawle, tu mówisz, że właśnie stawałeś w obronie wolności, bo doskonale wiedziałeś i ostrzegałeś, te media nie staniecie w naszej obronie, to przyjdą po was. Ale teraz chciałbym jeszcze zaprosić was na fragment Justyny Dobrosz-Oracz. Właśnie, czy zastanowimy się, czy TVP za PO było bardziej obiektywne, czy też byli obdzwonieni. Zapraszam.
Pytacie mnie często, dlaczego nie ma mnie w TVP. Odpowiedź jest oczywista, ponieważ tam nie ma już niezależnych dziennikarzy. W 2016 roku walec rozjechał wszystkich. Reporterów niektórych wyrzucono, inni sami odeszli. Kłamstwem są opowieści, że za poprzednich rządów w mediach publicznych ktokolwiek ukrywał afery. Gdyby tak było, to teraz TVP nie miałaby czego puszczać, a korzysta z archiwum ile wlezie, z nagranych przez nas wypowiedzi, zdjęć, materiałów. Ma też ucieczki polityków Platformy Obywatelskiej, ministrów. Tak, także wtedy za nimi biegałam. Nie było zamiatania pod dywan, wystarczy obejrzeć. Teraz niektórzy atakują, bo się boją prawdy. Nie dajcie sobą manipulować.
No i to teraz, jak to było? Czy to za PO ten TVB tak wyciągał te afery partii rządzącej, czy nie?
No, za PO, można powiedzieć, był troszeczkę większy pluralizm, bo znajdowaliśmy się niekiedy w TVP. Co prawda w tych programach, które były, no powiedzmy, takie trochę przeciwne Platformie, czyli Platforma razem z PSL-em dopuszczały, że był jakiś taki troszkę wentyl bezpieczeństwa w tej telewizji i takim głównym wentylem to był Janek Pospieszalski. I nie wiem, czy pamiętasz film Krzyż. Nie?
Tak.
To tam i ja występuję, Unika, Kornelia, jeszcze Gosia Gazda, jeszcze, no myślę, że z 5-6 osób, Kornel mały też był, wtedy miał, nie wiem, 7 lat, czy jakoś tak, o tu widzicie Unikę. I to się ukazało normalnie w TVP, za Platformy. To się, o, tu jest mały Korneliusz, dzisiaj właśnie już na drugim roku studiów skończył sesję z sukcesem. Gratulujemy, Korneliusz. Więcej będziecie go może nie widzieli, ale widzieli jego pracę w redakcji. Także widzicie, i to zostało pokazane w telewizji Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Nie? Owszem, było tego mało, tak, żeby, wiecie, proporcje, żeby tam, no, ta strona druga, no, to miała, powiedzmy, 10%, czy tam może no, trochę więcej, trochę mniej, no, nie mierzyłem tego, ale jednak gdzieś tam, no, przebiliśmy się, pokazali nas i tak dalej, nie? Od czasu, kiedy PiS doszedł do władzy, przypominam, że jak widzieliście, tu myśmy tam naprawdę no, dużo zrobili, żeby pomóc temu PiSowi najcięższy czas przetrwać. I ruszyła telewizja Idź Pod Prąd już z programem codziennym, no to mnie nigdy nie pokazało TV PiS, nie? Jakoś tak mieli już taki zakaz totalny, chociaż na przykład takiego Rachonia, no to znam osobiście i on mówił, że no ja pana nie pokażę, bo mamy inne poglądy religijne. On mi to tak wprost w rozmowie tam przy świadkach zresztą...
Jeszcze Eunikę się odważyli.
No właśnie o tym chciałem powiedzieć. Tu wziąłem sobie taki egzemplarz, bo Eunika wtedy też z takim wystąpiła. Zaprosili raz Eunikę, nie? Żeby to tak nie było, że no w ogóle nas do telewizji nie puszczają. Tu widzicie i Rachon jest, i Kania zdaje się, jest Eunika. Ja powiedziałem Eunice, słuchaj, oni cię zaproszą tylko raz, żebyś wiedziała, nie? Tak w kuluarach tam, bo to w telewizji lubelskiej się odbywało, mówię, masz jeden strzał, raz cię zaproszą i potem nigdy więcej, nie? Bo oni tak chcą tylko pozorować tę wolność. No to Eunika się tam przygotowała, starała się jak najwięcej wszystkiego powiedzieć, między innymi tak jak tata machała też Nowym Testamentem i tam wtedy Kania to takie,
konsternacja,
wiecie,
jest.
O, czy co to jest, nie? Wiesz, jak to? Biblia w telewizji polskiej? Katolickiej? Przecież to bluźnierstwo, normalnie do takiej z gęby patrzało, nie? Można zobaczyć sobie ten program gdzieś, może w archiwach internetu on jeszcze jest. Także, no, zobaczcie, że lekko nie mamy ani kiedy rządziła Platforma PSL, ani kiedy rządzi PiS. Początkowo, no to tylko nas tam zamilczali, ignorowali, potem wysłali prokuratora. Tym się różni PiS od PO.
Teraz zapraszam Państwa na sondę. Czy Polakom zależy na prawdziwie wolnych mediach? Pierwsze, tak bardzo. Dwa, tak, ale nie za bardzo. Trzy, tylko nielicznym. Cztery, nie. No i zapytaliśmy redaktor Aleksandrę Pawlicką, dlaczego Polacy nie stoją w obronie wolnych mediów, i zapraszam Państwa na ten fragment.
Moja obserwacja była raczej, że to środowisko dziennikarskie protestowało, zarówno w obronie TVN, my również włączyliśmy się do tej akcji, jak i teraz, a Polacy no, nie występują masowo w obronie tej wartości.
Bo Polacy w ogóle nie występują masowo. Największe polskie demonstracje, nie mówię teraz o ostatnim marszu wolności, który się odbył w Warszawie 4 czerwca tego roku, ale w obronie wolnych sądów także te demonstracje nie były masowe w porównaniu na przykład z tymi demonstracjami, które odbywają się na Węgrzech albo chociaż ciągle w Izraelu. Natomiast to jest poparcie i uważam, że Polacy chcą mieć wolne media i nie dadzą sobie ich odebrać. Tak samo jak nie dadzą sobie odebrać wolnych wyborów.
A jaka według pani redaktor jest ta przyczyna tej różnicy, że Polacy jeszcze nie wychodzą masowo w obronie tych
to
wartości?
To proszę bardzo zapytać o to socjologa, dlatego że to są specjaliści, którzy zajmują się badaniem społeczeństwa. Ja mogę tylko opisywać fakty.
No ciekawe, że z jednej strony redaktor Pawlicka jest pewna, że Polacy nie dadzą sobie odebrać wolnych mediów, no to czytaj tej grupy, która ogólnie jest po stronie Platformy, Tuska i tak dalej, ale z drugiej strony przyznaje, że Polacy masowo nie występują.
Nie występują, tak.
No to jak? To tutaj taka pewność, że sobie nie dadzą odebrać, a tu jak się pytam, dlaczego masowo nie występują, to ja nie wiem, proszę pytać socjologów. A tu jest, podejrzewam, że to jest no taka wyuczona fraza przedwyborcza, że sam sobie nie dadzą. Ja tam później odpowiedziałem pani redaktor w Pomyśl Dziś następnego dnia, że są dwie podstawowe przyczyny. Po pierwsze, Polacy wcale nie uważają tych mediów nieobdzwonionych, nie? No bo to rozumiem, że to są niby te wolne, za swoich reprezentantów i za prawdziwie wolne media. To są media, które krytykują PiS, ale one przemilczają różne inne sprawy. Absolutnie nie można uznać je za uczciwe, wolne media. Przecież to te wolne media naskoczyły na nas, kiedy uratowaliśmy, dokładnie pomogliśmy uratować wraz z Amerykanami i Ukraińcami 60 dzieci z Mariupola, to właśnie media, te nieobdzwonione, zaczęły szerzyć ruską propagandę, że oto sekta i handel dzieci mi je nie wiadomo co i jakieś takie bzdury, bzdety kompletne, nie? Także wszystko było, wiecie, w świetle kamer, live, zdjęcia, obecność konsula ukraińskiego. Oni mówią, że to sekta i tu jakieś handel dzieci.
Nielegalne, nie? Działanie.
Nielegalne. No to... No dobra, to Putin to nielegalnie, nie? To 300 tysięcy dzieci wywiózł, a myśmy uratowali. No nie 300 tysięcy, tylko 60, ale mimo wszystko piękna akcja i te media nieobdzwonione rzuciły się na nas tylko dlatego, że padł rozkaz, bo to nie zrobił Kościół katolicki, tylko Kościół protestancki. Kościół i to jeszcze telewizja idź pod prąd, no to trzeba obrzydzić, trzeba napięcia społeczne wywołać. No przecież próbowali ludność tam Kazimierza zbuntować na różne sposoby i tak dalej. I to zrobiły te media. Ja nieobdzwonione w pierwszych tygodniach wojny. To jest chyba drugi tydzień wojny, kiedy oni robią tak, taką ruską kampanię. I my mówimy, przeproście, no po roku, już widać było, że te dzieci są w Szwajcarii, bezpieczne, wszystko fajnie, przeproście za to. Nie, myśmy spełnili rzetelnie obowiązek uczciwych, wolnych dziennikarzy. Takie odpowiedzi z tych nieobdzwonionych, tylko z tych mediówśmy dostali, nie? Wypad, nie? To nie są wolne media i Polacy mają was. No, a drugi powód, że ogólnie Polacy nie rozumieją, w dużej większości, nasz naród nie rozumie jeszcze wolności. Będziemy w trzeciej części programu mówić o 4 lipca, Dniu Niepodległości. Ja tu mam taki fajny kubek. To od naszej Polonii z Wielkiej Brytanii dostałem, naszych widzów. To jest statek, nie? Tutaj może, czekajcie, tu tak. O, tu jest taki statek z żaglami, nie? On się nazywa Majowy Kwiatuszek, Mayflower. To właśnie chrześcijanie, protestanci, którzy w Europie nie bardzo potrafili sobie znaleźć miejsce, bo tu jeszcze były takie państwowe kościoły, stwierdzili, płyniemy za ocean, płyniemy do kolonii. Tam założymy wolne państwo. Tam jeszcze praktycznie nie ma Europejczyków, założymy wolne państwo. Tu jest święto dziękczynienia właśnie, jak dziękują Bogu za to, że pomógł im przetrwać przy pomocy Indian. Opatrznościowo Bóg ich właśnie skierował, też mówiących po angielsku. No takich różnych historii tam można się naczytać i dał im pomoc, że przeżyli praktycznie bez zapasów pierwszą zimę, gdzie mieli umrzeć, nie? Tu widzimy, jak podpisują pierwszy taki dokument a la konstytucję, nie? Jeszcze na pokładzie statku, zanim zejdą, to już pewną taką ugodę, porozumienie, czego się będą trzymać, podpisują każdy, niezależnie jakiej tam w hierarchii i tak dalej, każdy swoim imieniem i nazwiskiem, około 120 osób, podpisują ten dokument. To jest właśnie jak gdyby taki prapoczątek późniejszych dokumentów, Deklaracji Niepodległości, Konstytucji. To wszystko protestanci zrobili. I dzisiaj, kiedy katolicki PiS woła o więcej amerykańskich baz, rakiet, wojska, teraz w Lublinie chcą bazę tu zakładać, nie? No to żebyście trochę pamiętali, to protestanci założyli to państwo, pod którego ochronę dzisiaj wy się chcecie udać. Mówię do tych no, prokuratorów katolickich, sędziów katolickich, polityków katolickich, a wy tu w Polsce prześladujecie protestantów. Zastanówcie się, nie? Czy no nie wszyscy z was to są ludzie kompletnie zdeprawowani. Niektórzy są niedoinformowani albo głupi. To sięgnijcie troszeczkę po rozum do głowy i zobaczcie, że robicie coś przeciwko błogosławieństwu, o które prosicie. Bo to protestanci, Bóg przez protestantów daje światu to błogosławieństwo. Warto o tym pamiętać.
Mamy już pierwszego superczatowicza, Krzysztof B. Proszę zakupić bezpłatny bilecik według rozkazu pana sędziego. Dziękuję bardzo. My również no, dziękujemy.
Tym widzom, którzy nie wiedzą, o co chodzi, na moim procesie sędzia powiedział, gdybym ja sprzedawał bilety na te programy, czy nakazania moje.
O, to możesz mówić coś.
Cześć, to wtedy hulaj dusza. Prokuratury nie ma.
Grażyna,
ale to... nie sprzedawałeś biletów. Wszystko za darmo jest w internecie. No to jesteś kryminalistą. Tak, sędzia Zaręba zdecydował.
Grażyna Tomaszewska. Nie za bardzo zależy większości partii na wolnych mediach, bo za dużo prawdy wyszłoby na jaw.
Tak, oczywiście oni sobie skaczą troszeczkę. Jest takie, są takie memy, ale też i w rzeczywistości można zobaczyć, jak jest siatka i dwa psy są po dwóch stronach, nie? I kiedy jest siatka, to one tak, że się rzucają, że mogłyby sobie gardę nie rozerwały. Ale dwa metry dalej jest koniec tej siatki, one tak dolatują do końca siatki, o, a nie, nie, wracamy. I tam sobie szczekają każdy w swojej telewizyjce, nie? Także tak można by opisać te potyczki mediów obdzwonionych z mediami nieobdzwonionymi.
Jeszcze Elżbieta Siwek. Dziś święto w USA, więc pastor w marynarce w kratę.
Noż tak.
Pamiętam koszulę, noszę koszulę w kratę. Ech, dawne czasy.
Dawne czasy.
Jeszcze akurat przy okazji tego hashtaga to jeszcze właśnie widzieliśmy Iśkę.
Ja tam właśnie jeszcze w koszuli w kratę. Mi oczywiście koszula w kratę nie straszna, normalnie tak chodzę, no ale spora część naszych widzów mówiła, że no jeżeli chcecie być mniej więcej takim medium, które ludzie będą tak opiniotwórczo słuchać, no to nałóżcie garnitury, nie? Żeby było tak, że tak powiem, bardziej oficjalnie, nie? No to stwierdziliśmy, że dobra, no możemy, ale jakbyśmy doszli do wniosku, że koszula w kratę jest lepsza, to normalnie ja chodzę właśnie w dresach i w koszuli w kratę, nie?
Teraz przejdziemy do drugiej części programu. Obiecaliśmy, że zajmiemy się Grzegorzem Braunem tutaj, obnażymy go trochę, chociaż
w sensie symbolicznym wszystkich zwolenników różnych takich tych spraw, no to rozczarujemy, nie? Chodzi o obnażenie jego obłudy i pewnej cynicznej gry.
No, on cały czas sam się obnaża, ale my jeszcze trochę od siebie też dołożymy, prawda?
On już tam i do Moskwy pojechał, wiecie, to wszystko, my się cofamy wstecz o 12 lat do roku 2010-11, nie? To jeszcze wtedy no, nikt nie podejrzewał, że to będzie tak cepiło ruskimi onucami. Nie?
Powiedziałbyś, że...
Ja miałem parę sygnałów takich. Myślałem najpierw, że to jest taki... No, jakby to powiedzieć, z częścią katolicyzmu bardzo mocno, z tymi starowiercami, czyli tacy przedsoborowi, nie? Tam Cęckiewicz do tego grona należy, właśnie Braun, oni zresztą tam się dobrze znają, jeszcze jest ich paru, tacy, którzy nie uznają Soboru Watykańskiego II, tam kwestionują te działania papieży tam po Soborze Watykańskim II. Taki biskup wtedy się, francuski biskup Lefebvre się zbuntował, nie? I powiedział, że to nie uznaje nauczania tego soboru i tam swoich księży zaczął wyświęcać, no różne takie rzeczy. No i w Polsce jest takie skrzydło, towarzysz Braun też do tego skrzydła należy. Myślałem, że on jest taki po prostu trochę, no jakby to powiedzieć, ma pewną no, korbę na punkcie tego starozakonnego katolicyzmu, starodawnego, nie? Jeszcze wtedy tych ruskich onuc nie obnażył, nie? Także to, żebyście wiedzieli, jaki jest kontekst historyczny tej naszej rozmowy, bo ona się dzieje u mnie w domu. To żebyście, może dla niektórych to będzie pewien szok, że towarzysz Braun, wtedy Grzegorz Braun, no bywał często w Lublinie, spotykaliśmy się, ja bywałem też we Wrocławiu i tak dalej, i tak dalej. Nasze stosunki były wtedy zażyłe, mówię o stosunkach takich politycznych, nie, żeby tam ktoś nie... Bo dzisiaj to te słowa są tak wieloznaczne, że człowiek nie wie, jakich słów tu użyć, żeby nie podpaść pod prokuratora albo przez jakieś skojarzenia, nie? W każdym bądź razie, no wywiad jest u mnie w domu. To akurat są zdjęcia od Michała Fałka w domu. To jest spotkanie naszego kościoła. Wtedy też towarzysz Braun brał udział w tym spotkaniu i tam nam wykład właśnie o Układzie Wrocławskim. Jeden z bardziej takich sławnych jego wykładów. Teraz w ogóle o tym nie mówi już, o tym Układzie, o tym, jak Moskwa budowała agenturę w Polsce i właśnie we Wrocławiu, a on z Wrocławia, tak przecież to taki przypadek normalnie.
Tam mądro się tam. etapu.
Zresztą mądrość etapu, nie? I Jaruzelskiego wtedy atakował, a teraz jeździł do Moskwy nie tak dawno i tam się fotografował z innymi komunistami. Ciekawa była jego rola w filmie Historia Roya chyba, tak?
Tak.
Ten, zobaczcie sobie, on tam właśnie gra pułkownika NKWD i moim zdaniem tu Braun pokazał, jak śmieje się z Polaków, jak on się śmieje z tego swojego elektoratu, no może nie ze wszystkich Polaków, bo wiecie, większość Polaków to nie wierzy w te jego kucypały, ale ma takich swoich bardzo religijnych katolików z takiej pobudki czy tego, którzy myślą, że on jest takim katolickim, jak gdyby, no prawie, że mesjaszem, takim przywódcą namaszczonym, takim i tak dalej, i tak dalej. W tym filmie on pokazał, że on się śmieje z was w twarz, nie? Także kto trochę tam mądrzejszy przejrzy tę historię jego wypowiedzi, to od razu wie, komu on służy. Podobnie jak Korwin-Mikke, nie? To mówię, po czasie, początkowo, no człowiek tam się da zwieść temu tombrowi głosu, tych różnym takim wypowiedziom, niby znajomości historii i tak dalej, ale po czasie, no to już człowiek wie, co tam śmierdzi tak naprawdę, no ale toż Braun miał się obnażać, a nie tak. Ja o nim. To puśćmy
pierwszy
Brauna.
Fragment właśnie z propozycją.
Tutaj, jak wiadomo, stoimy nieugięcie po przeciwnych stronach, no właśnie dlatego, że, no, że ja przed Panem muszę bronić Kościoła, który ja staram się kochać, a którego Pan nie kocha, nad czym ja ubolewam, bo gdyby Pan go pokochał, to Pan by się bardzo temu Kościołowi przydał i wszystko jeszcze mogłoby być lepiej i może nawet dobrze.
Wszystko mogłoby
być lepiej.
A nawet i dobrze.
Może nawet dobrze, nie? Ja mówiłem wam o takiej propozycji, którą mi złożył trochę wcześniej. Wtedy Grzegorz Braun, dzisiaj mówię towarzysz Braun, mówił, no panie Pawle, wszystko fajnie, przed pana kariera polityczna, nadaje się pan, no ale musi pan wrócić na łono Kościoła katolickiego, nie? Pamiętacie, jak wam o tym mówiłem, to jeszcze w 2016-17 roku. No ja powiedziałem, że albo inaczej, no to nie będzie, nie? Ja powiedziałem, że panie Grzegorzu, jeśli Bóg zechce, to niezależnie co wy zrobicie, mówię o stronie katolickiej, tej właśnie takiej, która oplata Polskę, nie o zwykłych katolikach, to i ja zrobię karierę, a jeśli Bóg nie zechce, to i tak nie zrobię, nawet jakbym się do was zapisał. I tak dalej, i tak dalej. Także tak krótko zbyłem tę jego propozycję. Teraz widzicie, ona jest tak w trochę bardziej zawoalowanej formie. I no, gdyby Pan wrócił do naszego Kościoła, to może byśmy przebaczyli, czyli jak to tam mówi, może by było lepiej, a może nawet i dobrze.
A może nawet i dobrze.
Niedawno zwróciliśmy się do Episkopatu Polski z podobnym zapytaniem, czy wy jesteście za tym, żeby pastorów protestanckich przez sądy włóczyli wasi wyznawcy, nie? No bo to przecież prawowierni, czy tam szczerzy katolicy, jak ten sędzia Klimkowski, tak? On się nazywał, nie wiem, czy nie przekręcam nazwiska, to mi redakcja techniczna ich pomoże. Powiedział, że to są szczerzy katolicy, no i zapytaliśmy Episkopatu, czy oni tak popierają, żeby pastorów po sądach włóczyć z powodów krytyki Kościoła katolickiego. No i oni tam, tak wiecie, kluczyli jak to Episkopat, ale w pewnym momencie powiedzieli to samo, co towarzysz Braun. No gdyby pastor Chojecki zdecydował się na chociaż minimum ekumenizmu.
To może przytoczę.
To już wszystko byłoby lepiej, a może nawet dobrze.
Kościołowi rzymskokatolickiemu zależy na dobrych relacjach z innymi kościołami i społeczeństwami wyznaniowymi w Polsce. Zależy na relacjach przyjaznych i braterskich. Nie wszystkie jednak wspólnoty decydują się dziś na uczestnictwo, choćby minimalne, w ruchu ekumenicznym.
No to i my jesteśmy ci nie wszyscy, no właśnie. No i to jest ta sól wokół.
Nawet choćby minimalne.
I to... no, z tego powodu później zapadł wyrok, no już jak... Najpierw zdecydował episkopat, no toż i później kryminalista, pastor, nie? Także no tak to w Polsce, w katokomunie, dokładnie, precyzyjnie opisując ten ustrój, wygląda, nie? Czyli no tu Grzegorz mi składa propozycję, jak to by było lepiej, a może nawet i dobrze, gdybym ja wrócił do rzymskiej organizacji. No ale toż tam zobaczmy, co było dalej w tej rozmowie.
Tak, teraz usłyszymy fragment tego, co...
Najważniejsze, istota sporu naszego.
Potykamy teraz właśnie tej sprawy, która nas rzeczywiście dzieli. Tym trzecim składnikiem tej substancji, jaką jest naród, czyli elity, te masy, które czegoś tam chcą, to jest dusza tych mas. No a duszą tych mas jest właśnie religia. Obaj się zgadzamy, że jak gdyby tym imperatywem, który napędza większość ludzkich czynów, to są przekonania takie metafizyczne. Tak jak pana rozumiem, to ma tak. Polska inteligencja ma swoich najlepszych synów dawać do seminariów. Bezpieczeństwo materialne dla księży zapewnić, żeby nie musieli szukać po uniach europejskich.
Żeby się nie demoralizowali dopłatami do ziemi.
Takie otwarcie narodu polskiego znowu na wsparcie Kościoła, ono powinno dać tą odnowę narodu. No ale, jeszcze to nie jest koniec, jeśli mogę zapytać. I teraz stawia pan z jednej strony tą receptę na nową Polskę, na odnowę przez wzmocnienie Kościoła przez naród, z drugiej strony krytykuje pan sporą część hierarchów tego Kościoła, a w Piśmie Świętym jasno jest napisane, że jak ktoś ślepego słucha, to obaj w dół wpadną. No to jak oddolnie mamy uzdrowić tych ślepych hierarchów?
Nic to nie jest nowego w historii Kościoła. To wszystko już było, bo jak się przyjrzeć historii Kościoła, na przykład teraz święta Wielkiej Nocy idą i jak wiadomo, w Wielki Piątek wygląda to nieciekawie wszystko, prawda? Wszyscy uciekli, zdradzili, totalna dezorientacja, wszystkim się wydaje, że to chyba nie tak miało być, że coś tu, że to nie to. Prawda? I ta dezorientacja trwa.
Kościół katolicki stwarza przestrzeń tak bogatą i tak swobodną, że starcza tam miejsca także i dla tych, którzy samego Kościoła katolickiego może nie poznali, a może nie kochają tak, jak on na to zasługuje.
Albo go poznali zbyt dobrze.
Pan się przekonał.
Nie, ja tylko twierdzę, że najszczęśliwsze lata w historii Polski, czyli koniec Jagiellonów i początek elekcyjnej Polski, to właśnie był czas, kiedy wszystkie kościoły, jak na tamten dziejowy moment historii, bo tu oczywiście nie możemy do dzisiaj bezpośredniego odniesienia stwarzać, były traktowane równoprawnie i nie dzieliło się Polaków na lepszych lub gorszych przez to, że ten jest Polakiem religii katolickiej, protestanckiej czy prawosławnej. Nawet uważało się za całkowicie pełnoprawnych obywateli Rzeczpospolitej, ludzi innych nacji, którzy poczuwali się do tego projektu, jakim było to państwo, gdzie naród polski był rzeczywiście tutaj dominujący. I moim zdaniem, jeśli mamy wrócić do lat świetności, to musimy wrócić też do tego modelu.
A czy ja się wypowiadam tak niezręcznie, że to budzi w panu podejrzenie, że ziszczenie się moich marzeń mogłoby być groźne dla pana?
Tak. Pan się tak wypowiada. No to po części, ale...
Bardzo dobrze, że dochodzimy do,
ale
do tej kwestii.
Dalej. Ale ja powiem dalej jeszcze,
bo chciałbym pana uspokoić.
A nie, nie.
Proszę to złożyć na karb mojej niezręczności. Mojej niezręczności. Nie namawiam do budowy państwa policyjnego. Wręcz przeciwnie, namawiam do tego, żeby Polacy sobie przypomnieli swoje właśnie te piękne tradycje wolności.
Naprawdę nie żartujmy, bardzo proszę. Ja akurat tu mam doświadczenia na własnej skórze swoich dzieci. Ja wiem, co to znaczy życie w katolickim kraju dla ludzi innej wiary, jak to się tak mówi. Także proszę nie mówić, że katolicy nie stosują presji, przymuszania, obelg, potwarzy, różnych intryg, oczerniania, żeby wypleniać z przestrzeni publicznej niekatolików. Bo wtedy naprawdę to nie jest już problem języka, to jest problem zamknięcia oczu na fakty. Ja nie słyszałem, żeby Kościół katolicki dzisiaj walczył o to, żeby nie prześladować, na przykład w szkołach, dzieci, które nie chodzą na religię.
panie Pawle, przecież świetnie chyba tutaj się możemy porozumieć. To jest problem stworzony przez państwo etatystyczne, socjalistyczne, które wedle oświeceniowej mody scentralizowało system edukacji.
No i teraz, Pawle, pytanie, czy tam Grzegorz Braun się wypowiadał niezręcznie, czy może jednak szczerze, że ty go wyczułeś?
No to tam nie trzeba wyczuwać, wystarczy poznać historię rzymskiego kościoła. I no, Grzegorz Braun trzeźwo pyta, czy ja się boję, że jak oni dojdą do władzy, ta katolicka część, że tak powiem, pookrągłostołowa, to ja będę prześladowany jeszcze gorzej. Ja odpowiedziałem tak. A widzieliście odpowiedź Grzegorza Brauna? Ależ jak pan się może bać? Przecież my jesteśmy przeciw wysyłaniu policji przeciwko pastorom czy innowiercom. To wszystko wina świeckiego państwa, nie kościoła katolickiego, który wolność wszystkim przynosi.
Czyli no, wtedy teraz, wierzył, że mamy rozdział państwa od kościoła?
A teraz pokażę wam wyznawców Grzegorza Brauna, tych, którzy organizują mu spotkania, z nim tam współdziałają, są z tej samej, można powiedzieć, kulturowo nogi Konfederacji czy Ruchu Narodowego.
Mediów
czyli
narodowych.
Tej media narodowe, ci katolicy, tacy starozakonni, przepraszam, staroobrzędowi, jak ich tam nazwać, no przedsoborowi, nie? To Grzegorz Wysok na przykład, no to on należy do tych katolików, którzy chodzą do tej kaplicy lefewrystów i zobaczcie, on organizował też spotkania Grzegorza Brauna, tam pobudka, te klimaty, to są jego klimaty i zobaczcie, jak on na sali sądowej uzasadnia, że doniósł na swojego dawnego przyjaciela, żeby go policja właśnie i prokuratura no, ścigały.
Nasuwa się w tym miejscu pytanie, na skąd to zainteresowanie pana panem Tojewski? Czy coś tak konkretnie skłoniło, czy to, że sama tematyka tych wypowiedzi bezpośrednio...
Tak, rozumiem pytanie no, intencyjne, już odpowiem. A więc, jak mówiłem, znam Pawła Chojeckiego od 2003 roku. Przez pewien czas nawet z nim polemizowałem face to face, jak to się mówi, na tematy zarówno religijne, jak i polityczne.
A czy pan sam jakąś prowadzi działalność, czy w ogóle jest aktywną osobą, bo chodzi o tę tematykę
religijną? No, nie, jestem gorliwym katolikiem, który jego celem jest katolikiem, obowiązkiem katolika jest no, nawracanie bliźnich w miarę możliwości.
Pytanie tylko, czy może też...
A więc z tego też wynikała chęć poznania innej doktryny, jak i próba wpłynięcia na tą osobę, aby no, zmieniła swoje przekonanie. To jest moim, mówię, obowiązkiem apostolskim, który każdy wierzący nosi w sobie.
No i trzeba pójść z donosem do prokuratury, jak się nie dał przekonać. Nie? No to jest ta wolność w wydaniu właśnie tych katolików spod znaku towarzysza Brauna, nie? Że najpierw oni tak, no my oczywiście i wolność, i cywilizacja,
polemizujemy.
On tam bywał u mnie w domu, wiesz, ten co doniósł na mnie, to on bywał u mnie w domu. No,
tam, jeszcze nawet go występowałeś w jego obronie.
Tak, traktowałem go jako przyjaciela, nie? To tak, tak to właśnie wygląda moralność katolicka w wydaniu akurat tego człowieka. Jak nie pomagają te argumenty, które oni tam, że tak po dobroci, no wróć do nas, będziesz miał dobrze, a nawet może lepiej niż masz, noż chodź do nas, co coś taki uparty jakiś. Noż to jak człowiek nie reaguje na tę ich marchewkę, to ci później wyślą policję i prokuraturę. Drugi z tych ancymonów, zobaczcie, jak już wprost tłumaczy, po co ja mam iść do więzienia.
Jedynym pewnym rozwiązaniem wydaje się kara bezwzględnego pozbawienia wolności. Ale Wysoki Sądzie, ja staram się też być optymistą. Dlatego wyrażam nadzieję, że jakikolwiek byłby wyrok w tej sprawie, mimo wszystko doprowadzi on do opamiętania się oskarżonego, bo tu nie tylko o jego ciało, ale i o duszę chodzi. Jako katolik wierzę, że żaden człowiek, także oskarżony Paweł Chojecki, nie jest z natury zły, że może się opamiętać i nawrócić, że każdemu należy dać szansę na poprawę i wyjście z błędu. Wreszcie, że kary sądowe powinny mieć na celu przede wszystkim uświadomienie oskarżonemu zła, które czyni, i wskazanie mu drogi do poprawy, a nie pastwienie się nad nim i utwierdzanie go we wcześniejszych błędnych decyzjach. Wnoszę o nałożenie na niego kary pozbawienia wolności w wysokości 1 roku w zawieszeniu na okres próby lat 3.
W miarę możliwości.
W miarę możliwości. No to widzicie, dlatego pokazałem wam Brauna, który ponad 10 lat temu mówi, to pan się boi, że jak my dojdziemy do władzy, czyli będziemy mieć prokuraturę, sądy, ministerstwa, to pan będzie prześladowany wtedy przez policję? Pan się tego boi? Nie, no panie Pawle, ja się chyba źle wyrażam. Pan będzie pływał jak ponczuś w maśle wolności. To są słowa o nucy, a to jest realizacja ludzi, którzy wyznają podobne poglądy jak on. I zobaczcie, towarzysz Braun jest dzisiaj posłem. Zna mnie osobiście, widzieliście i tak dalej. Na pewno o tej sprawie wie. No. Ile razy Braun się wypowiedział w obronie mojej wolności? Tak jak wtedy mi obiecywał. Ile razy? Proszę, challenge dla pobudki. Pobudka? Challenge? Ile wasz towarzysz Braun wypowiedział się w obronie wolności słowa dla pastora Chojeckiego? Ile razy? Proszę. No już, odliczam. Stopień.
No pastorze, odrzuciłeś marchewkę, to się nie dziwi.
No to się nie dziwi.
A obrywasz,
czy,
no.
Słuchaj, czy ja nie znam historii katolicyzmu? No tak, czy ja nie znam historii inkwizycji? Żebym ja się dziwił, co oni robią? Zawsze jak się skończą im argumenty, jak się ściągnie im majty doktrynalnie, to lecą po policję i prokuraturę i koniec. Tak było 500 lat temu. Jeden z tych stand-uperów, jak on się nazywa?
Abelard Giza.
Giza, to powiedział, jeszcze 200-220 lat temu za poglądy swoich przeciwników na stosach palili, a teraz tylko dzieci tam gwałcą, nie? Jest postęp? Jest. To kabaret, bilety sprzedał on, to może niech się jego czepiają.
Tak, no i jeszcze na koniec przedstawimy fragment, jak Braun widział w tobie i jak on to w twoich bliskich potencjał dla Kościoła katolickiego.
No, czyli jak się zakończyła ta rozmowa. Oczywiście, no tam myśmy gadali ze 2 godziny, nie? To są tylko tam krótkie fragmenty, bo byśmy przedłużyli tam dwukrotnie program, ale to było publikowane na naszej telewizji, tylko nam skasował YouTube kanał i dlatego już całego tego materiału nie mamy. Ale przynajmniej w krótkich fragmentach, żebyście klimat tego poczuli, no to zobaczcie, jak to starcie w moim domu się skończyło.
Zamiast Kościół powinien dość etatyzmu. Żaden nasz kapłan nie będzie
bardzo
urzędnikiem państwowym.
Bardzo bym chciał.
Robimy tutaj religię w szkołach, w salach katechetycznych
nie
dla chętnych.
Proszę bardzo. Szkoły. Zakładamy
to jeszcze
szkoły.
Lepiej.
Nie,
jeszcze
nie
lepiej.
W salach katechetycznych, tylko
niech,
szkoły.
Niech
szkoły.
Kardynał powie, że szkoła polska jest gniazdem szkolenia antypolskich i antychrześcijańskich.
Byłoby
zachowań.
To zaiste, zaiste
to dlaczego ten pasterz tego nie zrobi?
To jest proste. Byłoby to zaiste
piękne.
Panie Pawle, być może ten pasterz potrzebuje tego, żeby pan pogodzony z Kościołem, żeby pan pomógł tej prawdzie przeniknąć do...
Nie bierze pan pod uwagę takiego scenariusza, że oni przeszli na tamtą stronę?
Na szersze forum. Panie Pawle, ja biorę pod uwagę taką możliwość, że od kiedy się zły połapał, że z samego mordowania duchownych nie przybliża się jego osiągnięcie celu
Kościół
strategicznego.
Rośnie na krwi męczenników.
No więc od kiedy się w tym połapał, postanowił hodować swoich. I to mu się, zdaje się, całkiem nieźle udało. No to jest tragedia dziejowa. Pana i państwa najbliższych potrzeba w tym dziele, bo jest wiele do stracenia i trzeba z miłością wspierać i ratować, co jest do uratowania, a wszystko się ułoży.
Dlatego dla mnie Arką Noego nie jest odwołanie się do biskupów Rzymu, którzy być może są już po tamtej stronie mocy, ale odwołanie się do samego źródła i wiara w osobistą, indywidualną odnowę każdego z nas, który przyjdzie do Jezusa.
wszystko pięknie w tym kościele, którego głową jest papież rzymski.
Nie, w tym kościele, którego głową jest Jezus Chrystus.
Tu na ziemi tak, tak to jest urządzone, żebyśmy mieli tego przewodnika. Proszę zauważyć, że nie da się daleko pociągnąć, propagując jakąś taką świecką religię państwową.
No to oczywiste. Da? Czy tu się zgadzamy? To no, no. Państwo nie jest naszym Bogiem.
Otóż to. Pierwej jesteśmy chrześcijanami, potem dopiero Polakami.
Tylko, że nie narzucajmy Polakom jednego rozumienia chrześcijaństwa.
Ale chwilę narzucajmy. Co to znaczy nie narzucę? Ja panu coś narzuciłem? Udało mi się? Dobra, udało mi się coś panu narzucić? Bardzo bym się cieszył, gdyby się okazało,
no nie udało się panu.
Że mi się udało panu coś
jestem
narzucić.
Jestem jeszcze bardziej utwierdzony w swoim
że mi się udało coś narzucić. Ja bym panu bardzo chciał to i owo narzucić, ale przecież pan wie, że wszystko w granicach prawa rzymskiego. Życzę zdrowia. Kościół katolicki potrzebuje pana, panie Pawle.
Jestem gospodarzem, także tylko skinę głową.
No tak rozpaliłeś nadzieję Grzegorza Brauna, żeby cię tutaj tak narzucić.
Czy ja pana, jak to powiedział, grożę, czy jakoś siłą przekonuję, nie? Rzeczywiście, że nie. Ale kiedy już jego katolickie stronnictwo uzyskało władzę, to już wysłali policję, prokuratorów, sędziów i tak dalej, nie? Czyli zobaczcie, ile warte są słowa takiego lidera katolickiego pobudki, konfederacji, ruchu narodowego, czy czego on tam jest przywódcą. Ile są warte ich słowa?
Tak, jeszcze tutaj się...
Głosuj na konfederację!
Tak. Jeszcze tutaj teraz mamy tweeta od naszego widza Damiana Grabskiego, jak zapytał Janusza Korwin-Mikke.
A to już jest jeszcze bliższy mój, że tak powiem, no, znajomy, to tak o, niech to zostanie, z dawnych lat i współpracownik w UPR-ze, ale też i towarzysko tam bardzo często. Byłem w jego domu i różne takie tam rzeczy. On u nas też bywał, u mnie w domu też, nie? I zobaczcie, jak rżnie głupa. To jest dokładnie ta sama moralność na wspak.
Co pan sądzi o procesie pastora Paweł Chojecki? Jest skazany za krytykę władzy i Kościoła katolickiego. Dlaczego uczestniczy pan w systemowej zmowie milczenia? No i Janusz Korwin-Mikke odpowiada: z bardzo prostego powodu. Pierwsze słyszę o procesie pana Pawła Chojeckiego. A kiedyś był u mnie w partii.
No i tutaj tak. W domu też.
Celnie tutaj lewy sierpowy wyprowadził. Teraz już pan wie, polskie sądy nękają Pawła Chojeckiego od kilku lat. Zrobi pan coś w tej sprawie, w walce o wolność słowa, dla którego mógłby pan użyć sprawy proces pastora? Hashtag.
I co? I jajco. I to jest cała konfederacja. Majty ściągnięte. Zobaczyliście. Oni mówią o wolności, a w rzeczywistości są takimi samymi zamordystami, jak obdzwonieni. Tyle w temacie.
Tak, i teraz przejdziemy do trzeciej części naszego programu. Połączymy się z Jackiem Drabikiem z Chicago. Witaj, Jacku, słyszymy się?
Tak, ja was dobrze słyszę. Hej, czy mnie cześć. Słyszycie?
Słuchaj, na początek, Jacku, zadam ci pytanie. Co cenisz w USA?
No, szczególnie to cenię wolność, którą tutaj mamy. Wolność słowa oczywiście, to jest podstawa, ale też wolność taka, co chcemy tutaj robić, nie? Czy jest taka wolność, że możemy tutaj być kim tak naprawdę chcemy być. I wtedy nawet rząd pomaga nam tutaj do czego chcemy dążyć, czy gdzie chcemy pracować, czy chcemy się uczyć, to mamy taką po prostu wolność totalną, nie? Tak samo mamy wolność do obrony własnej, czyli posiadania broni i tak dalej. Także to bardzo sobie tutaj cenię.
Tak. Chciałem, żebyś też był właśnie, jakby przeczytam głos od Martyny Kulec, jakbyś coś chciał odnieść się, dodać od siebie, to bardzo, bardzo chętnie. Martyna Kulec. W Ameryce cenię zmienny prąd. Cenię to, że moje otoczenie sprzyja zmianom, że mam luksus zmieniania się każdego dnia w bardziej wyrafinowaną wersję siebie. Cenię to, że Ameryka nie znosi patologicznego kompleksu ofiary, że ten kraj zmusza cię do walki o swoje marzenia i ambicje, że stawia wyzwania, którym myślisz, że nigdy nie będziesz w stanie stawić czoła, a mimo to daje ci odwagę, by wyjść zwycięsko. Cenię to, że ten kraj i filary prawdy, które go podtrzymują, inspirują mnie do odwagi, pasji, przeżywania każdego dnia tak, jakby miało być moim ostatnim, sięgania do gwiazd, by się bliżej niż mogło, bo są bliżej niż mogłoby się wydawać. Cenię to, że w tym kraju mam dostęp do wszystkich informacji o przeszłości i wszystkich narzędzi do budowania przyszłości opartej na wierze i nadziei. Jestem wdzięczna, że ten kraj ma namacalnego ducha, ducha siły i honoru, charakter współczucia i miłości. Cenię to, że ten kraj nauczył mnie akceptować moje straty i umożliwiać własny rozwój. Cenię to, że ten kraj sprawia, że czuję się żywa i gotowa do czynienia wielkich rzeczy w imię Boga.
No.
Coś, Jacku, byś skomentował, dodał od siebie?
No,
jak...
Myślę, że no właśnie to bardzo dobrze ujęła Martyna. No właśnie tak tu jest, nie? Możemy spełniać swoje marzenia, nikt nam tam nie podcina skrzydeł i tak dalej. Także nic dodać, nic ująć, myślę.
No na pewno nie jest tak też kolorowo, nie? Dziękujemy Martynie za taki prawie poemat, wiersz na temat wolności i wartości amerykańskich. Martyna jest z naszego klubu Nowy Jork East Coast, Jacek z Chicago. Także ci z was, którzy nas oglądają z Polonii, możecie się kontaktować przez kontakt @ispodprat.pl. To też was z naszymi tam możemy skontaktować. Od czasu do czasu tam jeździmy. Wczoraj widzieliście film z naszej wyprawy sprzed, no, prawie miesiąca, o tak powiem. Tak. Gościliśmy też u Jacka, Martyna z rodzicami, część East Coast też byli z nami, Kanada. To wszystko możecie zobaczyć w tym naprawdę wzruszającym, przejmującym filmie. Żeby poczuć ducha chrześcijańskiej Ameryki, to dzisiaj na ten Dzień Niepodległości to jest, myślę, fajne 15 minut, które zachęcam, żebyście, szczególnie naszych widzów, nowych i starych, żeby to jeszcze raz z nami przeżyć. Ale tak nam się tu ładnie mówi o wolności, tylko że coraz mniej tej wolności ekonomicznej jest w Stanach Zjednoczonych, no bo od długiego czasu tam różni socjaliści próbują rozmontowywać to państwo, co powoduje, że kiedyś, no to jak jeden człowiek w rodzinie pracował, to starczało, że tak powiem, z nawiązką na potrzeby całej rodziny, a dzisiaj pracuje niekiedy dwoje ludzi, mąż i żona, i trudno związać koniec z końcem, a z tego, co twoja żona Ola mówiła, no zbliża się też najprawdopodobniej jeszcze większa recesja na jesień. Jak dzisiaj, kiedy no tu świętujemy niepodległość, mówimy o wolności, jak, Jacek, no patrzysz w przyszłość na ten na ekonomiczny wymiar waszego życia?
No to jest właśnie prawda, że jest nam tutaj odbierane, takie wolności są atakowane, żebyśmy właśnie musieli wszyscy pracować ciężko i teraz już właśnie we dwoje, żeby no, utrzymać koniec z końcem, ale to właśnie dalej mamy różne możliwości. Oczywiście więcej wymaga to pracy, ale dalej mamy taką możliwość, że nawet może jedna osoba pracować. Oczywiście, że to wymaga bardzo wiele pracy, tak samo szkoły i tak dalej, nie?
Tu kiedy wejdę ci w słowo, poczekaj, żeby zrozumieć, że to jedna osoba pracuje, no to dokładnie jedna osoba pracuje na zewnątrz, a druga zajmuje się domem, nie? I dziećmi, wychowuje dzieci, nie? Także to jest też może nawet cięższa praca, nie? Dlatego chłopy to zwykle idą zarabiać pieniądze, a kobiety, no męczcie się z tymi dziećmi.
I decydujące,
nie?
Także o przyszłości.
To chcę powiedzieć, że to się mówi, że pracować jedna osoba, ale mówimy o pracy zarobkowej na zewnątrz, nie? Że to rozumiemy właśnie w ten sposób tę pracę, a oczywiście doceniamy jak najbardziej tę pracę domową z wychowaniem dzieci. Także sorry, to tylko takie uściślenie.
Tak, tak, tak.
Ale no, jak patrzysz tak, w przyszłość? No, jak...
Jeżeli chodzi o polityczne sprawy, to jest jesteśmy atakowani tutaj ostro, żeby właśnie zniszczyć to, co Ameryka miała do dzisiejszych czasów, można powiedzieć. Ale to już zaczęło się dużo wcześniej, moim zdaniem. Też taki właśnie atak na chrześcijaństwo też się nasilił, już mi się wydaje, że to było właśnie gdzieś za Obamy. Ale no dalej jeszcze tutaj mi się wydaje, że walka trwa, nie jest to jeszcze tak tragicznie, chociaż no oczywiście chcą nam to zabrać, nie?
Chyba Obama to powiedział, wydaje mi się, w 2015 roku, tak z taką radością ogłosił, że Ameryka już dłużej nie jest chrześcijańskim państwem, nie? Chrześcijańskim narodem, nie? No tak, no bzdura kompletna oczywiście, ale bo korzeni się nie zmieni, kultury tak łatwo też się nie zmieni. Jeśli się uda zmienić, to już nie będzie Ameryka, to już będzie coś innego. Ale też macie ciekawą opcję w Stanach, że możecie się przeprowadzić do innego stanu w każdej chwili, nie? W ramach jednego państwa, bo u nas to się możesz przeprowadzać do różnego województwa, a tam taka sama katokomuna jak w Lublinie, nie? To niewiele zmieni. No może w Warszawie tam troszkę lepiej, bo tak próbują po europejsku, światowo wyglądać, a we wszystkich innych miastach, no to już jest taka zatęchła katokomuna. Wy możecie się na przykład na Florydę wyprowadzić, czy do Montany, nie? I tam są jeszcze duże enklawy, no całe stany, czyli państwa, jak gdyby w ramach tego państwa federacyjnego, gdzie jest większa wolność, gdzie są niższe podatki, czy różne uciski te socjalistyczne, na przykład do Florydy, no wielu Polaków się teraz przeprowadza i to jest chyba jeden z niewielu takich stanów wzrastających, jeśli chodzi o polską emigrację, nawet z Chicago. Słyszałem, opowiadałeś mi chyba o policjantach, nie? Bo tam teraz jest bardzo ciężko być białym policjantem, Polakiem, to już jeszcze gorzej. No to policjanci się pakują i jadą na Florydę.
Tak, no już Chicago to już nie jest tak całkiem polskie miasto, jak to się kiedyś mówiło. A Jacku, odpowiedz mi...
Nie, ale dalej Illinois jeszcze chyba dalej góruje, jeżeli chodzi o populację i Polaków. Ale tak, no właśnie Polacy też dużo, nie tylko Polacy, wyprowadzają się z Chicago, bo Chicago jest bardzo właśnie już liberalne i takie, można już powiedzieć, komunistyczne w sensie, bo jeżeli właśnie chodzi o prawo do posiadania broni, to jest tak, no chcą, żebyśmy właśnie rejestrowali, no to chyba już na wszystkie stany chcą, żeby rejestrować właśnie broń, takie, no tak po prostu chcą ograniczać to, ale tu w Illinois jest bardzo, bardzo zaostrzone co do broni. Na przykład, że jeżeli na przykład jesteś atakowany nawet na swoim posiadłości, to musisz próbować pierwsze ucieczki, jakby spróbować zrobić cokolwiek, żeby nie użyć broni. Czyli to takie jest głupie, no nie masz broń, ale nie możesz jej użyć, jeżeli masz jakąś inną opcję. Już w innych stanach nazywa się to stand your ground, czyli jeżeli masz broń, możesz stać i po prostu użyć tej broni, jeżeli jest taka potrzeba, nie? I
Tak, własności swojego takie... terenu.
Mhm. Tak, w obronie właśnie swojego terenu, swojej osoby, czy swoich bliskich i tak dalej. Czyli tu w Illinois to jest takie właśnie, żebyś się wycofywał, nie? Żebyś nie miał takiej właśnie swobody. Ludzie się właśnie boją już nawet posiadać broń, bo jeżeli by musiał to użyć, to może mieć później przez to problemy, nie? Czyli takie zabieranie takiej swobody, że właśnie nie muszę się bać o swój dom czy o swoją rodzinę, że mogę ich obronić, to jest zabierane, nie? I też właśnie wysokie podatki, jest coraz ciężej, jeżeli chodzi o zarobek, chociaż dużo jest jeszcze tych opcji, które, że można zarobić, nie? Że dalej można no, przeżyć. Chociaż to już właśnie dużo ludzi wybiera inny stan, dlatego że jest tak ciężko.
A jeszcze mam takie pytanie, czy będą organizowane jakieś obchody właśnie tutaj świętowania niepodległości? Czy wybieracie się, czy raczej będziecie świętować w domu?
Tak już chyba zrobiliśmy taką tradycję, że świętujemy przeważnie w domu. Kupujemy jakieś fajerwerki i świętujemy w domu. Zapraszamy jakichś znajomych i obchodzimy je w domu. Tym razem tak samo będziemy w domu obchodzić te święta.
Czyli chyba tam się, jak to tak się mówi? Happy Independence Day? Coś takiego jest? Czy nie?
Happy Fourth nazywają. Aha. To tak właśnie w skrócie. Happy Fourth.
4 lipca, okej.
Dobrze. Dziękujemy, Jacku. Był z nami Jacek Drabik z klubu Idź Pod Prąd Chicago w USA.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
Pozdrawiamy. Tak.
I jeszcze byśmy się odnieśli w kontekście tej wolności w Kościele.
Wracamy do wolności w Polsce, to znaczy do niewoli w Polsce, do zamordyzmu religijnego. Może zanim pokażemy wam taką ciekawostkę, to ja poproszę o naszą reklamę Idziemy po wolność, żebyście poczuli, o co nam chodzi, nie? Żeby odnieść się do tych tęsknot, które tacy starzy dziadki jak ja, które przeżywaliśmy w latach 80., bo 80. rok, to się mówi, że to jest ten karnawał Solidarności, to jest dokładnie karnawał wolności. Bo myśmy po latach komuny, kiedy tam naszych jeszcze ojców, dziadków, to tam komuna mocno, że tak powiem, dotknęła, mówię o wszystkich Polakach, o żołnierzach wyklętych i tak dalej, to pokolenie lat 80. uwierzyło, że znowu jest czas na wolność. Z różnych przyczyn.
Co było jednym z fundamentów właśnie tej wiary w wolność?
No to między innymi ruch oazowy. Ruch oazowy tchnął w młode pokolenie nadzieję na zmiany w oparciu o osobistą wiarę w Jezusa Chrystusa. Wbrew Kościołowi katolickiemu, można powiedzieć, bo my mieliśmy świadomość, że działamy przeciwko biskupom w podziemiu pewnym, jako partyzanci w Kościele katolickim, mówię, bo też byłem częścią ruchu oazowego. I on, to wszystko razem, ten klimat duchowy stworzony przez Joe Łosiaka i księdza Blachnickiego w postaci wielkiej ewangelizacji Polski, głównie młodzieży, plus to, co się stało w obszarze politycznym, uruchomiło w Polakach marzenie o wolności. Ono zostało zdeptane. No ale prosimy ten klip, a potem pokażemy wam fajniuśką ciekawostkę. Pokolenie w roku 80. zamarzyło i poszło po wolność. Była solidarność, były nasze wielkie marzenia. Niestety zostaliśmy oszukani i zdradzeni. Biskupi katoliccy dogadali się z komunistami i mamy dzisiaj Polskę, gdzie gwałcone są prawa obywatelskie, gdzie są procesy takie jak mój i wiele, wiele innych niesprawiedliwości. Dorosło pokolenie naszych dzieci. Rośnie pokolenie naszych wnuków. Dlatego chcemy dokończyć to, co zaczęliśmy w 80. roku. Dokończyć dzieło Solidarności. Idziemy po wolność. Wtedy krzyczeliśmy: chodźcie z nami. I dzisiaj powtarzamy: chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Chodźcie z nami!
I tutaj mamy oświadczenie woli z Zdzisława Ozgi. Nie będziemy czytać całego, ale
przeczytamy. Możemy wam pokazać oczywiście, tak? Bo Zdzisław tu upoważnił nas do pokazania wszystkiego, żebyście zobaczyli. To jest list przez proboszcza, chyba tam w końcu do biskupa to musi trafić, w odpowiedzi na to, co robi Kościół katolicki w całej historii Polski, w historii naszego życia, a takim tym tą kroplą goryczy, że Zdzisław wraz z synami zdecydował się opuścić oficjalnie, bo opuścił duchowo już jakiś czas temu, zaufał Jezusowi Chrystusowi, podobnie jak synowie. Także to już się duchowo stało, nie wiem, 5-4 lata temu.
6,
ale mówię o synach, nie, że to też tam dochodzili do wieku dojrzałości i tej decyzji. Ale tą kroplą, która Zdzisława, mojego brata w Chrystusie, przyjaciela, doprowadziła do tej decyzji, był właśnie proces. To ta hańba, którą biskupi katolicy, budując taki właśnie katokomunę i patrząc na to, bo episkopat wiedział, co oni robią w Lublinie.
To ja tutaj...
Wiedział i nic nie powiedział, a dokładnie powiedział skazać, bo się nie angażuje w ekumenizm.
To tutaj zacytujemy Zdzisława Ozgę. Bezpośrednią przyczyną złożenia tego oświadczenia są działania członków waszego kościoła, Jarosława Kaczyńskiego, Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego, którzy działają wspólnie i w porozumieniu przy pomocy kleru katolickiego, rabują wręcz Polaków przez wysokie podatki, wysokie ceny prądu, paliwa, gazu, ciepła i bardzo wysokie mandaty za niewielkie nawet przewinienia. Dodatkowo upadlają Polaków stertami durnych, niedorzecznych, często sprzecznych ze sobą i niepotrzebnych przepisów. 5 czerwca wydali haniebny wyrok na pastora Chojeckiego. Zgodnie z nauką Chrystusa z 18 rozdziału Ewangelii Mateusza nie chce ponosić odpowiedzialności za ich czyny i dlatego nawet formalnie nie chce być członkiem Kościoła katolickiego.
Amen. Amen. To zobaczcie, oni procesy, a my idziemy po wolność. To jest przykład, jak wolni ludzie postępują, kiedy są niewoleni, czy ktoś próbuje ich zniewolić. Tak 500 lat temu i tak dzisiaj, tak Amerykanie w wieku XVII i potem upomnieli się o wolność. I dzisiaj mamy największe chrześcijańskie państwo świata. Tak jak powiedziałem, Polacy też się, że tak powiem, pod opieką tego państwa chowają. Warto pamiętać, to oni powiedzieli Kościołowi katolickiemu nie, a powiedzieli tak Jezusowi Chrystusowi i Jego Słowu. I zobaczcie, kto wygrał. Gdzie macie kraj katolicki o takiej potędze, jak protestanckie Stany Zjednoczone? Wenezuela? Meksyk?
No w Wenezueli był taki dobrobyt, że pieniądze się po ziemi walały.
No to już i się walają dalej. Nikt nie chce się nawet schylić po to dziadostwo.
Jeszcze mamy wasze...
A papieru toaletowego nie ma. To jest katolicka, czyli łacińska Ameryka Południowa.
Jeszcze mamy wasze komentarze. Józef Midor. To zdanie ciekawe. Katolik pierw ma obowiązki wobec Kościoła, a potem państwa.
No to towarzysz Braun, tak. On twierdzi, możemy kiedyś o tym podyskutować, bo gdyby powiedział według Boga, to by się trzeba zgodzić.
Tak.
Nie? Ale on rozumie chrześcijaństwo jako przynależność do Kościoła papieża.
No sam o tym powiedział.
No to już to proste. A ja mówię, a ja chcę do Kościoła Jezusa Chrystusa, nie chcę do twojego papieża, zresztą komunisty i Putina papieża.
Zbigniew Bieniek. Też znam dobrze Brauna. Nie wiem, co się z nim stało. Choć jestem katolikiem, to nigdy bym się w takim duchu nie wypowiedział.
No, już tam. Co się stało, to nie wiemy. Patrzymy na owoce, nie? Tam nikt nie wie, z kim on rozmawiał, czy dostał, czy nie dostał, co podpisał, ale widzimy owoce. Widzimy owoce, no i one są zgniłe. I trzeba, że tak powiem, wysnuć wnioski, tak jak tutaj Zdzisław Ozga. No, do widzenia. Bye.
Monika Michta. Dzisiejszy program, w sensie przypomnienie wypowiedzi niektórych naszych przyjaciół, to naprawdę szkoła cierpliwości.
No widzicie, to my tych ludzi znamy. Byli u nas w domu, znaczy u mnie i tak dalej. No a teraz udają, że mnie nie znają, że nie wiedzą. A jeśli już mnie poznają, to tylko na donosach do prokuratury.
I ostatni komentarz. Marcin Lewicki. Pastor wspominał, że lubił oglądać detektywa Colombo, tak. Dlatego tak pięknie potrafi połączyć wszystkie wątki i fakty.
Oj, tam wiecie, to nie jest takie trudne, nie przesadzajmy, wy również to potraficie. Dlatego stanowimy coś więcej niż telewizja, wspólnotę. Stanowimy wspólnotę wolnych ludzi. I z tego się bardzo cieszę, że mogę w takim przedsięwzięciu brać udział. Zobaczcie, popijam herbatkę z kubka ze statkiem Majowy Kwiatuszek, a wszyscy wiedzą, co to znaczy. Ja dziękuję.
I zapraszam na wyniki sądy. Czy Polakom zależy na wolnych mediach? Tak, bardzo, 24%. Tak, ale nie za bardzo, 23%. Tylko nielicznym, 46%. Nie, 6%.
No, czyli 70 prawie procent, nawet dokładnie, nie, wierzy, że jednak części Polakom zależy na wolnych mediach. No, spośród widzów telewizji Idź Pod Prąd, to 100%, nie? Także bardzo się cieszymy jeszcze raz, że jesteście z nami, że możemy tworzyć coś takiego niezwykłego. To jest wielka przygoda. My nie wiem, dokąd dojdziemy. Nie? To tak jak ci na tym rozlatującym się, bo on tutaj może ładnie dosyć wygląda, nie? Tu niestety nie, zbliżenia wam nie, teraz nie zrobię, ale możecie sobie gdzieś tam odpalić na Wikipedii. On to ładnie wygląda, ale to był rozlatujący się wrak praktycznie. 2 lata potem, czy jak, poszedł już na złom. Znaczy na złom, na spalenie, bo to drewniany. Bo ich nie było stać na coś droższego. Nie? Czyli no, wzięli jakąś tam łajbę, na którą musieli tam chyba 2 lata czy ileś pracować, żeby w ogóle ten bilet sobie wykupić, nie? Żeby ten statek wynająć. To nie było łatwe, to byli stosunkowo skromnie żyjący ludzie, biedni, można tak powiedzieć, ale ich jakoś tam było, wyskrobali, znaczy zarobili na ten słaby stateczek. Czyli zobaczcie, wielkie rzeczy mogą się zaczynać od bardzo skromnych początków. Pamiętacie, że startowaliśmy u nas w kuchni. Zresztą ten wywiad to jest no, w podobnych warunkach. Akurat w pokoju mojego syna. Nie? W bardzo skromnych warunkach jest to przeprowadzane. Tam się rodziła nasza telewizja. Dzisiaj już dzięki Bogu i wam mamy studio, mamy swoje miejsce na ziemi, bo to już jest własne, tego nie wynajmujemy. To dzięki wam udało nam się kupić tę nieruchomość. A co będzie jutro? A co będzie pojutrze? To ja aż się boję myśleć. Znaczy boję się, wiecie, w tym pozytywnym znaczeniu tego słowa. Idziemy po wolność. Jezus jest z nami. Także czego mamy się bać?
Mamy jeszcze jednego superczatowicza. Peter Jaspis, to na dobre owoce.
Dzięki. Nie na zgniłe z Konfederacji.
I a propos właśnie superczatu. Dziękujemy za wasze wsparcie. W czerwcu udało się nam zebrać dokładnie 1000 gitar. Jak tu pokazuje, jak ważny jest każdy.
Jednego
każdy
by zabrakło
głos.
I by nie było. No.
Tak. Można nas też wesprzeć przez przelew bankowy, PayPal, DotPay, Blik, Super Chat właśnie. Szczegóły na stronie idzpodprat.pl/wsparcie. Jesteśmy również na stronie Patronite, patronite.pl/idzpodprat. Z ogłoszeń. Wydarzenie na Facebooku Śpiewaj Razem z Nami co niedziela w okolicach Placu Litewskiego w Lublinie. Możecie się z nami spotkać. Jak było, Pawle, w tą niedzielę?
No, wiecie, takie śpiewanie to jest przeżycie. Dlatego też wszystkich ludzi, którzy no, w jakiś sposób się przyznają do Jezusa, czy lubią sobie pośpiewać, to albo w charakterze widzów zapraszam, albo w charakterze uczestników. To jest naprawdę przeżycie. Można zobaczyć, jak to Radek przeżywa. Człowiek raczej o takich bardzo stonowanych emocjach, to normalnie aż tam mało nie wyskoczy z siebie, jak tam wyśpiewuje na Placu Litewskim. Także naprawdę bardzo takie rozgrzewające i wspólnotowe przeżycie. I też fajne rozmowy z ludźmi, bo jak ludzie widzą, no tu jakiś kolorowy grupa śpiewa wesoło, rytmicznie, nie? Jakieś ulotki rozdaje. A, tam znam was. A, to telewizja Idź Pod Prąd. No, to mów mi wuju. Także bardzo przyjemne spotkanie.
Dziś o 17 jeszcze będziemy mieli serwis informacyjny Idź Pod Prąd, a o 18 dogrywka live z prawnikiem. Po programie jeszcze zapraszamy was na 2 fragmenty. Jeden to będzie fragment filmu z USA oraz relacja Jacka Mrożka z Dni Kanady.
Także na 18 live na temat, co dalej po moim procesie. Nie? Ja już troszeczkę o tym mówiłem, a dzisiaj zapytamy też i was, bo będą wasze głosy i też głos z tej strony prawa.
Jeszcze tak ad hocem tu dodam. Ola Drabik też skomentowała. Ameryka to naród bohaterów i nadziei. Jako Amerykanie walczymy o nasze wartości, ideologię i wolność. Stajemy razem, gdy nasze wartości są zagrożone. Walczymy o to, co słuszne.
No jest to znane takie zawołanie. Ziemia wolnych. Land of the free.
Because of the brave.
Pozdrawiamy
Ziemia
cię.
Odważnych.
Dlatego. Wolnych? Dlatego, że odważnych. Wolność jest tylko dla odważnych. Pamiętaj. To znajdziesz też w Nowym Testamencie Jezusa. Dlatego to biblijni chrześcijanie, protestanci, sięgnęli po wolność i zbudowali Amerykę.
Moim i państwa gościem był pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję tobie i państwu.
I do zobaczenia.
Nasza niezwykła podróż do USA tak naprawdę nie rozpoczęła się w maju 2023 roku, ale w grudniu. 2 lata wcześniej. Wtedy to spotkaliśmy się w Krakowie z Joe Łosiakiem, amerykańskim protestanckim misjonarzem polskiego pochodzenia. To on za czasów komuny przyniósł do Polski Ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie, którą zaczęto głosić w ramach ruchu oazowego księdza Franciszka Blachnickiego. Po spotkaniu w Krakowie zaczęliśmy współpracować i Joe wraz ze swoją małżonką Anią zorganizowali naszą wyprawę do USA. Lecieliśmy do Stanów z zadaniem podniesienia Polonii na duchu, a także przekonania amerykańskich chrześcijan, że Polska ich teraz bardzo potrzebuje, bo ludzie są otwarci na inne drogi niż katolicyzm. Na lotnisku O'Hare witali nas przyjaciele z grupy biblijnej naszego kościoła w Chicago. Przez kolejne kilka dni gościliśmy w ich domu, za co jesteśmy im niezwykle wdzięczni.
Seen that earlier. So Fort Calgary was up here, and it started out with the Northwest Mounted Police. And in, I think it was 1884, I could be wrong on this one, there was actually, we're Calgary Police, so this is a municipal agency, and I think it was 1884, Calgary Police, I think it started with one or two officers, were in Calgary and with the Northwest Mounted Police. And then later, they changed to the RCMP, Royal Canadian Mounted Police.
Thank you. Have a nice day.
You too.
Bye.